Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz, szanowni państwo, obraz Złotego Wieku. Wielka wystawa, która za tydzień i jeden dzień otwarta zostanie w Zamku Królewskim na Wawelu, 14 września, wernisaż, a potem ekspozycję. Będę to powtarzać. Będzie można oglądać przez 3 miesiące i to nie jest tak bardzo dużo. I jak zapowiada dyrektor wawelskich zbiorów, ta ekspozycja raczej nie będzie mogła być przedłużona z tego względu, że jest sporo wspaniałych wypożyczeń z całego świata spływających na Wawel. Współkuratorka tej wystawy, Natalia Koziara-Ochenduszko, jest dziś z nami w studiu. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry państwu.
Oglądałam wystawę tydzień temu. No nie, ale to chyba za wiele powiedziane, że ją oglądałam. Po prostu pędziłam po pustawych jeszcze przestrzeniach. 3 kondygnacje Wawelu, około 450 obiektów, co jeszcze powinnam powiedzieć z takich liczb, bo one wszystkie robią imponujące wrażenie.
Ponad kilkadziesiąt instytucji wypożyczających. Obecnie wielu kurierów przyjeżdżających do nas z eksponatami, więc skala robi wrażenie.
Takiej wystawy jeszcze nie było, a wydaje się, że epoka Jagiellonów, to jest ten czas, do którego ciągle się odwołujemy.
Tak, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy na Wawelu nigdy nie było wystawy jagiellońskiej, a my sobie jako kuratorzy i też mamy nadzieję, że państwo zdadzą sprawę, że w zasadzie ja się z tego troszeczkę śmieję, naszym głównym eksponatem jest zamek. To jest punkt jeden na liście. Ta wystawa musi się odbyć w tym miejscu, bo to miejsce samo w sobie mówi nam o złotym czasie epoki Jagiellonów. I dlatego też bardzo chcieliśmy, żeby właśnie poszczególne komnaty, też komnaty, które mają historyczne znaczenie w kontekście też eksponatów, które ściągamy tutaj. Ja wiem, że koledzy już wspominali o modlitewnikach królewskich, które trafiają w zasadzie do historycznej sypialni Zygmunta Starego, czyli do miejsca, gdzie on je używał. Prawdopodobnie właśnie tam z nimi funkcjonował, modlił się z nich, więc to jest niesamowita rzecz właśnie, jak to się buduje i my widzimy, że te eksponaty wypełniają te przestrzenie, do których w dużym stopniu były po prostu wykonywane.
Site specific wystawa, prawda? Zwykle używamy tego określenia wobec sztuki współczesnej, która powstaje w kontekście miejsca. Tutaj to się po prostu dzieje w sposób naturalny. I rzeczywiście, choćby taki dziedziniec arkadowy. Można uznać, że jest częścią tej wystawy.
Tak, dziedziniec jest częścią, która wprowadza nas właśnie w samo zagadnienie, pokazuje wszystkie odniesienia, którymi kierowali się Jagiellonowie, zamawiając te dzieła. Więc tutaj rzeczywiście my bardzo chcieliśmy też wydobyć te elementy architektury, elementy malarskie, szczególnie fryzów podstropowych, które powstawały właśnie w tamtym momencie i też dobieraliśmy w wielu momentach eksponaty tak, żeby to tylko podkreślić, tu między innymi właśnie w sali poselskiej, gdzie jest przepiękny fryz z tabulą Cebetis i w zasadzie większość eksponatów, już oczywiście pomijając głowy, które oczywiście będą eksponowane w tej sali, ale większość eksponatów, między innymi przepiękną tapicerię z Metropolitan Museum of Art, też z przedstawieniem właśnie tabuli Cebetis ściągaliśmy tylko po to, żeby, nie tylko po to, żeby podkreślić właśnie to, że Wawel był w XVI wieku, w pierwszej połowie XVI wieku, za czasów panowania dwóch ostatnich Zygmuntów, miejscem, które było konglomeratem całej myśli humanistycznej. To znaczy te eksponaty podkreślają to, że to nie było wsobne, to nie było tak, że Wawel tworzył coś swojego, tylko że funkcjonował w szerokiej europejskiej kulturze.
Tak było. Ciągle mam wrażenie, kiedy przyglądamy się temu projektowi jagiellońskiemu, to sporo fajnych wynalazków, również politycznych, jak się dzisiaj okazuje, zostało wtedy wdrożonych i sprawdzają się i pewnie o tym również będzie mowa podczas wystawy, bo wyobrażam sobie, że sporo takich też rozmów będzie wywoływała, czy będzie prowokowała. Tak, wspomniała pani o malowidłach podstropowych i teraz powoli zaczynam sobie uświadamiać, też przygotowując się do tej wystawy, bo trochę się dobrze do niej przygotować, żeby się nią naprawdę cieszyć, to właściwie mam takie wrażenie, że nigdy nie patrzyłam w górę, a jeśli już w górę, no to tylko na te głowy. A tam w otoczeniu tych głów również dzieją się wspaniałe rzeczy.
Tak, tak. No, sala drugiego piętra, tak. To też między innymi sala pod przeglądem, obecnie zwana pod przeglądem wojsk, gdzie jest fryz ukazujący bitwy żołnierzy w pełnym rynsztunku. To wszystko jest czymś, co my zdajemy sobie sprawę, że umyka przy całej ekspozycji zamku. Tutaj właśnie tak jak mówię, my specjalnie chcemy też podświetlić, wydobyć te wszystkie elementy po to, żeby one grały właśnie z tymi wszystkimi wspaniałymi dziełami sprowadzanymi.
Ale dzisiaj się spotkałyśmy, by porozmawiać o malarstwie, no bo to jednak perła w koronie tych historyczno-sztucznych tematów. Malarstwo, myślę, że jest takie powszechne przekonanie, nie było może najważniejszym tematem, najmocniejszą stroną Jagiellonów. Czy to jest prawda, czy fałsz?
To znaczy, to jest bardzo, mi się wydaje, ciekawe pytanie z tego względu, że my wiemy dużo. Tylko czy ile się z tego zachowało, to już jest inna rzecz. I tutaj warto podkreślić, że cała wystawa jest, my tutaj operujemy słowem obraz w tytule. I tu chodzi o obrazy, które traktujemy różnie. To nie są tylko te obrazy na płótnach czy deskach w tamtym momencie, ale są to obrazy, które pokazują w zasadzie sposoby myślenia. Tutaj warto podkreślić, że ta wystawa od początku, od pierwszej sali rozpoczyna opowieść na patrzenie na świat w tamtym momencie i to patrzenie przez różne kategorie, które my przyjmujemy, czyli oczywiście wyobrażenie państwa, wyobrażenia religijne, ale też wyobrażenia władców. To wszystko, czy nawiązanie do pewnych wyobrażeń z przeszłości, to wszystko buduje nam wielką opowieść. I tutaj oczywiście możemy mówić o malarzach, którzy pracowali dla Zygmunta I czy Zygmunta Augusta, ale mówimy też o pewnym momencie, kiedy wkradają się nowe tendencje i tutaj właśnie takim przykładem jest, tu jak pani wspomniała już na początku, Hans Dürer, czyli brat Albrechta, który przyjechał do Krakowa około 1526 roku, w 1527 zaczął być nadwornym malarzem króla. I tutaj też wkrada nam się bardzo ciekawa rzecz, którą też chcemy, którą ta wystawa ma sygnalizować, czyli pewne problemy badawcze, do tej pory nierozwiązane, czyli Hans Dürer, który był malarzem królewskim, o tym wiemy z dokumentów, malował właśnie jedno z malowideł podstropowych, właśnie w sali pod przeglądem wojsk, ale też nie wiadomo do końca, jakie obrazy namalował. I tutaj jest wielka grupa rozsiana po całym świecie obrazów opatrzonych monogramem HD. I my bardzo mocno chcieliśmy zebrać wszystkie te dzieła na wystawie, żeby też zweryfikować, co jest, to tak mówiąc wprost, co jest do siebie podobne, a co nie. Co rzeczywiście może być tym Hansem Dürerem. Tutaj oczywiście punktem odniesienia jest obraz z Muzeum Narodowego w Krakowie przedstawiający pokutującego świętego Hieronima. Oczywiście
to piękny obraz. Tak. I chyba dosyć znany, prawda?
Tak. I właśnie od początku w literaturze właśnie do tego obrazu odnosi się atrybucje, które się przypisuje właśnie, obrazy, które się przypisuje Hansowi Dürerowi. I bardzo mocno chcieliśmy właśnie zebrać tych obrazów jak najwięcej. I to też pokazało nam tak naprawdę, jaką ta wystawa ma skalę, bo te dzieła rozsiane są w zasadzie po całym świecie, po całej Europie. I zebranie tego, no niestety nie udało nam się wszystkiego znanego, ale i tak jesteśmy bardzo podbudowani tym, ile rzeczy nam się udało zebrać. Mhm. Jak one już, bo po części są z nami już na Wawelu w konkretnej sali, jak one ze sobą współgrają, jak widać podobieństwa, widać różnice. I to wszystko tak jakby napędza nas do tego, żeby myśleć właśnie też w takich kategoriach o wystawach, które robimy. W kategorii naukowości, tego, że ludziom opowiadamy historię, pewną opowieść, która buduje właśnie ten obraz Złotego Wieku, ale też możemy wynieść z tego wartość naddaną, czyli porównanie tych wszystkich dzieł obok siebie. I już teraz widzimy nie tylko właśnie z Direrem, ale patrząc na tę wystawę, jak to wszystko się wzajemnie uzupełnia, różniąc się, pokazuje, jakie wielkie wpływy były i zarówno malarstwa włoskiego, jak i malarstwa właśnie niemieckiego w tamtym okresie.
Właśnie, bo my tylko Włochy, a okazuje się, że Zygmuntowie mieli troszkę inne może zdanie na ten temat,
prawda? Właśnie.
Arrasy też zamawiano z tamtej części Europy, a nie z Włoch, gdzie, mówiąc krótko, no nie były tak potrzebne,
tak.
No bo u nas trochę zimniej. Tak, czyli to taki walor naukowy tej wystawy to jest też ogromnie ważne, więc też pewnie jest oczekiwanie, kiedy pojawi się katalog i wszystkie te efekty działań badawczych się tam znajdą. Co możemy powiedzieć o Hansie Direrze? Bo Albrecht Dürer jest taką ikoną, można powiedzieć. Niemcy uwielbiają właśnie mówić o sztuce tego okresu, posługując się jego osobą. No rzeczywiście tutaj mamy i Włochy, północ, południe się łączy. A ten brat?
Młodszy brat, jeden z kilkunaściorga rodzeństwa. No, powiem tak, powiedzieć nie możemy zbyt dużo z tego względu, że on też zmarł młodo. On zmarł w wieku bodajże 44 lat. No, przyjechał do Krakowa. Istnieją podejrzenia, że pojechał z bratem do Włoch, do Wenecji, co też jest bardzo ciekawe w kontekście jednego z obrazów, który...
Widać to, który, że mogło tak być?
Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo być może tak, ale tutaj trudno o tym powiedzieć, tak jak mówię, ze względu na tę ubogość dzieł, które my znamy z tych malarskich, ale to jest bardzo ciekawe w kontekście dzieł, które przyjeżdżają na wystawy, chociażby portretu młodzieńca z galerii Spada. To jest też bardzo ciekawa historia głównego kuratora wystawy, czyli Krzysztofa Czyżewskiego, który po prostu kilkanaście lat temu, będąc w galerii Spada, zobaczył ten obraz z monogramem HD. I zawsze wiedział, że chce go mieć na wystawie Jagiellońskiej, jeżeli taką kiedykolwiek zrobi. I właśnie to jest niesamowite, bo obraz powstał w 1511 roku i w zasadzie wiadomo z inwentarzy właśnie galerii Spada, że od już początku XVII wieku był we Włoszech, czyli bardzo prawdopodobne, że mógł tam po prostu powstać. I przyjrzenie się temu obrazowi z bliska, bo on też wisi dość wysoko w galerii, ale też obejrzenie bardzo dobrych zdjęć, które dostaliśmy, które pokazują odwrocie, na którym też są rysunki. Tak jakby coraz bardziej skłania do tego, żeby podejrzewać, że to jednak właśnie może być Hans Dürer. Ten obraz zestawiamy właśnie z innymi dziełami i to są właśnie te niesamowite historie malarzy, gdzie my mamy bardzo szczątkowe informacje o ich życiu, a później też te dzieła, które są, budują nam pewną opowieść, czy pewne domysły. Oczywiście tutaj, dopóki nie znajdziemy twardych archiwaliów, wszystko pozostaje w sferze domysłów. No, Hans Dürer był artystą, który, tak jak mówię, no, pracował dla Zygmunta I, no, w Krakowie też zmarł. Ale tak naprawdę bardzo mało możemy o nim powiedzieć i właśnie też przez te dzieła, które sprowadzamy, być może otworzymy pewien rodzaj dyskusji, gdzie to zainteresowanie tym malarzem będzie większe, bo te dzieła, które przyjeżdżają, naprawdę
zasługują na to.
Reprezentują bardzo dobre malarstwo niemieckie pierwszej połowy XVI wieku i też otwierają też dyskusje o tym właśnie, jak to wczesno niemieckie malarstwo pojawiało się w Polsce, jak my w ogóle postrzegamy je, więc to wszystko buduje nam też pewien obraz. No tutaj Dürera zostawiamy z kolejnym już dużo bardziej znanym artystą, czyli Karaliem, który młodszy o pokolenie zaczął pracować na dworze w 1539 roku i tutaj też artystą niezwykle ciekawym, który pochodził z Werony i jeszcze we Włoszech był znanym grafikiem. On wykonywał grafiki tutaj dzięki wspaniałemu darowi pana Jerzego Wojciechowskiego. Paweł otrzymał 29 przepięknych miedziorytów Karalia. Tylko, że to jest taka sytuacja, gdzie on wykonuje te grafiki będąc we Włoszech, a jak przyjeżdża do Krakowa, przestaje, nieznana jest jakakolwiek grafika, którą on wykonał w Krakowie. On zaczyna być jubilerem, gliptykiem, tworzyć medale, klejnoty dla...
Może kwestia warsztatowa.
Właśnie tutaj, bardzo prawdopodobne, że...
Po prostu nie miał odpowiedniego warsztatu, żeby zapewnić sobie wysoki poziom odbitki na przykład.
To możliwe, ale z drugiej strony też bardzo ciekawe jest to, że właśnie tworząc płyty graficzne, tutaj miedziorytnicze, tutaj tak wchodząc trochę w techniki, wyrabia się bardzo dobrze warsztat pracy z materiałem, jakim jest metal, czy też właśnie ta płyta, w której się wykonuje rycie, to wszystko
niezwykle
usprawnia.
Precyzyjnie.
Niezwykle precyzyjnie. I właśnie tutaj nabiera się też takich zdolności, które później pomagają właśnie w medalierstwie. I też no tutaj bardzo ciekawe jest to z całą teorią sztuki XVI-wieczną, gdzie jednak ta hierarchizacja sztuk, no graficy byli mniej cenieni niż złotnicy, więc tak można przypuszczać też, że tutaj jako nadworny złotnik królewski Karalio też podnosił swój status społeczny w bardzo dużym stopniu. No i tutaj też na wystawie będziemy prezentować przepiękny portret Karalia, właśnie autorstwa Parisa Bordone. Więc to też jest zestawienie tych dwóch malarzy właśnie jeszcze wczesno renesansowego z artystą reprezentującym sztukę pełnego renesansu. Też mi się wydaje, że jest bardzo ciekawe, tak. I też pobudza właśnie takie patrzenie, jak w krótkim czasie ta sztuka się zmieniała i właśnie przez malarstwo, tutaj miałyśmy mówić o malarstwie tego czasu. No, nasza wystawa tą pierwszą datą jest 1502 rok, no ale troszeczkę w niektórych przypadkach sięgamy dalej. To są czasy panowania Aleksandra Jagiellończyka.
Cezury.
Tak, jednak są najprostsze, tak. Ale oczywiście zawsze w którąś stronę wykraczamy, bo nie da się jasno określić zakresu czasowego w momencie, kiedy te zjawiska się pojawiają troszeczkę wcześniej, funkcjonują dalej, a później jeszcze funkcjonują później. To też jest piękne w sztuce, że cały czas jest ta ciągłość.
Tak. Albo od czasu do czasu jakaś ciekawa rewolucja i wtedy też tym chętniej o tym rozmawiamy. Dobrze, to do Karalia, do Dürera wrócimy za moment, bo jak się wydaje, to ostatnie pytanie w tej części tych około 10, kilkunastu prac Hansa Dürera to właściwie jest taka mała monografia.
Tak. Tak, tutaj jeżeli by to wszystko zebrać, to jest naprawdę wspaniały materiał na to, żeby pomyśleć o stworzeniu pracy podsumowującej pewne badania. Bo też nie zapominajmy, Hans Dürer funkcjonuje w literaturze naukowej już od początku XX wieku. On się przewija, bo jednak jest bratem Albrechta. Znane są pewne jego prace z bratem, to znaczy wiemy, że na przykład tworząc ołtarz Hellera, Hans Dürer Albrecht Dürer współpracował ze swoim wtedy młodziutkim bratem i on dostawał tam nawet jakieś pieniążki za wykonanie pewnych prac przy skrzydłach bocznych ołtarza. Ale tak naprawdę jego postać wymaga takiej monografii, która zbierze to wszystko I podsumuję ten stan badań, też prowadząc przez to do nowych wniosków. I właśnie zestawienie na wystawie tych obrazów w naszym odczuciu daje też możliwość porównania, bo też nie zapominajmy właśnie tutaj kazu stworzenia wystawy. Każde z tych dzieł przyjeżdża do nas z innego muzeum. Zestawienie ich obok siebie w takiej ilości, tak jak mówię, niestety nie wszystkie dzieła udało nam się ostatecznie zebrać, ale zestawienie tych obrazów w takiej ilości to jest być może pierwszy taki moment, wydaje mi się, że na pewno pierwszy taki moment, tak, gdzie one są obok siebie. I to też porównanie ich obok, wiszących obok siebie, to jest zupełnie inna forma patrzenia, niż nawet porównujemy zdjęcia. Bo to jest taka bolączka historyków sztuki, jak mi się wydaje, że my bardzo często operujemy fotografiami, nawet badając...
Nawet na egzaminach, prawda?
Tak,
sławetne egzaminy.
Tak, sławetne egzaminy, tak. Oczywiście fotografie, ale tutaj też nawet już badając w naszej pracy naukowej, my wszędzie musimy pojechać, coś zobaczyć i dopiero wtedy... Ze zdjęć nie da się tak naprawdę zrobić analizy. I tutaj to zestawienie Hansów Direrów łącznie z jego rysunkami, bo tutaj ściągamy rysunki z Erlangen i przepiękny rysunek z Luwru, który, co ciekawe, właśnie jest na papierze, które ma prawdopodobnie znaki polskie, więc też być może został wykonany właśnie na terenie ówczesnej Rzeczypospolitej. Więc to wszystko zestawiając ze sobą daje nam zupełnie inny ogląd tego problemu, jakim jest malarstwo Hansa Direra.
To wracamy do tematu i opowiemy Państwu, ile tych prac i, no i co tam na tych obrazach można oglądać. Już za moment w Radiu Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.
14 września w Zamku Królewskim na Wawelu wernisaż wystawy Obraz Złotego Wieku. Kultura wizualna epoki Jagiellonów to taki temat wiodący tej wspaniałej ekspozycji, największej w dziejach Wawelu i też bardzo ciekawej z perspektywy naukowej, bo nie tylko prace, które od dawna są znane i badane, jak choćby zespół wawelskich głów, które zeszły w dół, by spojrzeć nam prosto w oczy, tak, ale także prace artystów, o których mówiło się zdecydowanie mniej. Natalia Koziara-Ochenduszko, współkuratorka tej wystawy wraz z Krzysztofem Czyżewskim i Rafałem Ochenduszko. Mamy już w Krakowie, jak powiedziałyśmy chwilę temu, te prace spływają statkami, samolotami, ciężarówkami, jadą do Krakowa, no, z całego świata, bez żadnej przesady. Jaka ich część dotarła na wystawę? No bo mamy tydzień, więc myślę, że to jest czas właśnie, czas kurierów.
Tak, teraz jest właśnie ten tydzień, to jest taki wzmożony czas kurierów i tak naprawdę dzisiaj i jutro to jest taki najbardziej, można powiedzieć, intensywny dzieł, ale dzieła spływają już od dłuższego czasu, więc mamy około 1/4, być może już nawet troszeczkę więcej eksponatów na swoim miejscu, w sensie miejscu, które my dla nich stworzyliśmy. Cały czas przyjeżdżają transporty. Tutaj też właśnie być może to Państwa zainteresuje, bo tak często samo robienie wystawy umyka. My widzimy tylko, jak jesteśmy widzami, gotowy efekt, ale to w zasadzie nie jest takie proste i tutaj z każdym dziełem czy grupą dzieł przyjeżdżają kurierzy i też my nie możemy ich montować wtedy, kiedy chcemy, tylko wtedy, kiedy są odpowiednie osoby. I z naszej strony, i ze strony właśnie instytucji wypożyczających, więc teraz mamy takie nagromadzenie po prostu ludzi, specjalistów mówiących w wielu językach i każdym trzeba się zaopiekować, każdego odpowiednio przyjąć i też wytłumaczyć bardzo często sam koncept wystawy, bo to też jest bardzo, bardzo ważne, żeby osoby, które nam przywożą dzieła, oni oczywiście wcześniej...
Muzealnicy dzielą się swoimi skarbami.
Tak, i doświadczeniami, i to też jest niesamowite. I takie wystawy nas, muzealników, czy też nas, historyków sztuki, bardzo uczą. To znaczy kontakt z innymi ośrodkami, no to jest niesamowita sprawa. I właśnie też uprzejmość tych instytucji, bo bardzo często dostajemy obiekty, które nigdy wcześniej nie były wypożyczane. Tutaj będzie kilka bardzo fajnych debiutów z bardzo ciekawą historią. Będzie kilka takich bardzo mocnych uderzeń, jeżeli ktoś zna pewne dzieła kościelne, a one obecnie przeszły bardzo dobre konserwacje.
To jest także bardzo ważny aspekt tak. wystawy i też o tym tak na końcu się mówi, a przecież to jest tak ważne, bez tego nie byłoby żadnych wystaw.
To jest jedna, właśnie warto mówić o tych ludziach, których pracę się widzi, ale często się ich z nimi nie łączy, w sensie tak jakby nie dostrzega się, że obrazy są w pięknym stanie, ale bardzo często zapominamy, że te ich wygląd na ekspozycji związany jest z bardzo ciężką pracą wielkiej grupy ludzi. Tutaj konserwatorzy wawelscy, czy konserwatorzy zewnętrzni, którzy wykonywali nam konserwacje, no, wspięli się na wyżyny. Tu warto to podkreślić, że ponad 100 dzieł przeszło zabiegi bądź pełne konserwacje. Tutaj mówię o zabiegach konserwatorskich przygotowujących do wystawy, ale też właśnie niektóre obrazy przeszły pełną konserwację i w pracowniach wawelskich i zewnętrznych. I to jest już teraz dla nas wielki uzysk tej wystawy, bo część z dzieł była w bardzo złym stanie, bo są to dzieła często bardzo zapomniane, albo takie, które przez lata wisiały w jednym miejscu w kościele, czy były w różnych miejscach w klasztorach. I my widząc to właśnie, jak te dzieła się zmieniły, jak te konserwacje przebiegły, już teraz się strasznie cieszymy, bo w zasadzie kilka z nich zostało po prostu uratowanych, przywrócono im ich wcześniejszą formę. Oczywiście nie da się tego zrobić w pełni, bo te jednak 400 lat robi swoje, ale rzeczywiście no niektóre obiekty w zasadzie będą miały swój debiut w tej formie, którą powinny mieć. I tutaj przewspaniała historia z płaskorzeźbami, które zostały w zasadzie troszeczkę odkryte, bo były w takim stanie, że nikt by nie powiedział, że to jest XVI wiek po konserwacji. Przepiękne rzeźby swoszowskie. Naprawdę to jest...
Swoszowskie tu...
Po swoszowskie, że w stylistyce Stwosza, z innego miejsca, tak. Nie z Krakowa, ale rzeczywiście no, w swojej formie nawiązujące do najlepszej rzeźby krakowskiej końca XIV, początku XV wieku. No mamy też niesamowita uprzejmość, bo tak rozmawiając o obrazach, my też bardzo mocno chcieliśmy na wystawie podkreślić ten konglomerat kultur i religii, że to nie jest tylko religia chrześcijańska, w sensie ta nasza katolicka, ale też prezentujemy ikony. I tutaj niesamowita historia ikony z klasztora.
To jest opowieść o pierwszej Rzeczpospolitej.
Tak, z klasztoru, cystersów w Szczyżycu, gdzie ona była no niestety źle konserwowana już w XX wieku, to znaczy źle. Ona była po prostu, miała domalowana bardzo, bardzo dużą część warstwy malarskiej. Szczęśliwie twarz Madonny, bo to jest Madonna z Chrystusem Emanuelem, była nieprzemalowana, tak samo jak znaczna część twarzy i sylwetki dzieciątka. I tutaj cystersi rzeczywiście zgodzili się na to, żeby zdjąć tą warstwę malarską przemalowania i w zasadzie mamy pół obrazu, widać żywą deskę, na której jest malowana ta ikona. Ale z drugiej strony wydobywa całe piękno tego obiektu, tego jak to pierwotnie wyglądało i też pokazuje w zasadzie bardzo mało znany aspekt malarstwa ikonowego, tak. Około 1500 na terenach właśnie Rzeczypospolitej, pierwszej Rzeczypospolitej. I to są takie odkrycia, w sensie to są odkrycia sterowane oczywiście przez kuratorów.
Tak, przez jak wiemy.
Tak, więc to jest niesamowite. I wydaje mi się, że niektóre dzieła, które też znamy z kościołów, też oczywiście malarskie, bo wszyscy z nas w Krakowie wiedzą, czym jest Galeria Biskupów Krakowskich u Franciszkanów, ale też wypożyczyliśmy stamtąd portret biskupa Gamrata, który jak można do niego podejść na taką odległość, na jaką będzie można podejść na wystawie, zyskuje nową jakość. To znaczy nie wisi wysoko, można podejść i zobaczyć każdy szczegół i ten obraz w zasadzie nabiera innego wymiaru. To przyjrzenie się z bliska i właśnie na tej wystawie też bardzo mocno chcieliśmy, żeby te dzieła były po prostu dostępne, żeby można je było oglądać z takiej odległości, żeby można było je, to powtórzę, oglądać, ale tutaj przez takie duże o.
Tak. No i wracamy do tego pretekstu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do Karalia, do Hansa Dürera. Powiedziałyśmy o jakby quasi monografii, która jawi się Dürera na tej ekspozycji. Wspaniałe opowieści o korzeniach, o źródłach. Nic dzisiaj ani słowa o Arrasach. Dobrze, niech tak będzie. Chociaż właśnie o Dürerze już powiedziałyśmy, że być może Hans Dürer we Włoszech jednak z bratem był. Teraz ile tych prac zobaczymy w Krakowie? Bo mamy tutaj w zbiorach Muzeum Narodowego jeden obraz świętego Hieronima. Co jeszcze na tej wystawie?
Zobaczymy około 10 dzieł, bo tutaj jeden z rysunków jest dwustronny i będzie prezentowany jako dwustronny. To jest rysunek też podpisany monogramem HD z Erlangen, z Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen. Ale też zobaczymy świętego Hieronima z Pragi, obraz, który nie ma monogramu HD, ale jest przypisywany Dürerowi. I tutaj bardzo fajnie będzie zestawiony właśnie z tym krakowskim obrazem i będzie można zobaczyć wszystkie różnice i podobieństwa. Zobaczymy, tak jak już wspomniałam, przepiękny portret młodzieńca z Galerii Spada i też będzie prezentowany dwustronnie, bo z jednej strony jest portret młodzieńca, po drugiej stronie na desce są rysunki przygotowawcze do innych kompozycji, co też jest bardzo ciekawym problemem po prostu tworzenia na materiale, rysunków na materiale, który się posiadało. Będzie obraz Matki Boskiej ze wspomożycielami z kościoła w Nysie. Też przepiękny obraz sygnowany HD. Być może będzie można, odnosząc go do innych dzieł, przypisać Hansowi Dürerowi. Pewnie stwierdzić, że to jest Hans Dürer, obraz z Muzeum Narodowego w Poznaniu przedstawiający źródło młodości. No i rysunek.
Czyli to jest scena mitologiczna?
Tak, to jest scena mitologiczna. I tutaj właśnie jest bardzo ciekawe to, że w tym, można powiedzieć, wąskim gronie dzieł w zasadzie odnajdujemy zarówno portret, jak i sceny religijne, właśnie, jak i sceny mitologiczne i to też bardzo fajnie pokazuje podejście do różnych do różnych zagadnień przez malarza. Być może jednego, być może kilku. Ja tutaj to tak specjalnie mówię ostrożnie, bo tak jak mówię, to zestawienie tych sygnowanych monogramem HD dzieł, czy przypisywanych Dürerowi, ma też za zadanie właśnie te weryfikacje, to znaczy porównanie. Ja to po raz kolejny wspominam, ale to właśnie wydaje, to było główne założenie tego zestawienia i tutaj no niestety kilku dzieł nie dostaliśmy i tutaj też bardzo ciekawe sytuacje się pojawiły, bo artystów HD było kilku w tamtym okresie, to już może wchodzimy w takie bardzo specjalistyczne zagadnienie, ale to też pokazuje działania takie pewne sytuacje, z którymi można się spotkać. Jednego dzieła, nie będę mówiła, którego nie dostaliśmy ze względu na to, że instytucja wypożyczająca cały czas nam odpowiadała, że mają taki obraz, ale to nie jest Hans Dürer, tylko Daniel Hopfer, zupełnie inny artysta z tego okresu. I tak jakby nieważne by było wysłanie zdjęcia, powiedzenie, że podpiszemy to tak, jak oni chcą, no był bardzo duży opór, więc takie rzeczy
tak powstają
też
wystawy, to jest, są normalne rzeczy.
Tak, właśnie takie rzeczy, z takimi rzeczami też trzeba się liczyć i właśnie no nie mamy około 5 dzieł, które jeszcze chcieliśmy mieć monogramisty HD na tej wystawie, ale i tak ten wybór wydaje nam się bardzo reprezentatywny.
Ja tak na użytek naszej rozmowy bardzo krótko zapytam o pewną konwencję czy estetykę. Myślę, że Albrechta Dürera większość z nas kojarzy. No z jednej strony ten by także renesansowy rozmach, z drugiej strony kolor, ale też detal, coś takiego bardzo jeszcze średniowiecznego, gdzieś tam mówimy o pewnej ideowości. Wspaniałe te włoski, no wiemy, włoski na głowie i futra tak cudownie malowane. Jakoś to można porównywać z malarstwem Hansa?
Można porównywać Hans.
Jak bardzo jest północne, jak bardzo jest południowe?
Północne. Tak. To jest typowe malarstwo północne.
Niemieckie.
I tutaj też bardzo istotne jest to, że jednak w tych obrazach, które właśnie łączymy z Hansem Dürerem, widać odwołania czy do grafik brata, czy po prostu do stylistyki, tutaj też w kolorze, czy w sposobie malowania. Oczywiście też nie można porównywać tak jakby talentem, bo mistrz norymberski był tylko jeden, o czym wszyscy wiemy, ale można dostrzec podobieństwa i tutaj właśnie też zestawienie, bo my wszystkie te dzieła kumulujemy razem Hansa Dürera, czy przypisywane Hansowi Dürerowi i zestawiamy to z malarzem już artystą, tak jak mówiłam, późniejszym Karaliem. Tych dwóch artystów jest w jednej sali intencjonalnie, żeby pokazać właśnie to, że na dworze Jagiellonów oczywiście Karalio był młodszy o pokolenie, ale że na tym dworze zarówno malarstwo niemieckie, jak i artysta włoski znajdowali swoje miejsce. Tutaj chyba nie było takiego wyboru, co nam się bardziej podoba, tylko to, że te wszystkie wpływy się razem kumulowały.
Oni mogli się spotkać, czy raczej nie?
Raczej nie, bo Dürer umiera w 1936 roku, a Karalio przyjeżdża i pracuje od 1939, więc oni się minęli.
Czyli Zygmunt Stary tutaj ściągnął, tak, wydaje się, obu artystów. Tak to rzeczywiście... Król, który był mecenasem sztuki, też nie zawsze jest kojarzony, prawda? No, oczywiście bardziej z Wawelem jako dziełem architektury.
Czy z kaplicą Zygmuntowską.
Właśnie, przede wszystkim. Tak. A tutaj się okazuje, że także był wspaniałym mecenasem. Myślę, że to te arrasy, które wszystko przysłaniają.
Ale to już jego syn.
Tak, to zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Jeszcze dwa słowa o Karaliu. Jak powiedziałyśmy, drzeworyty z jednej strony i...
Miedzioryty.
Miedzioryty, przepraszam. Miedzioryty. Ci Dürerowie tutaj namieszali w głowie.
Tak jak mówiłam, właśnie przepiękna kolekcja ofiarowana na zamek przez pana Jerzego Wojciechowskiego, jego małżonkę, ale też gemmy oczywiście, no tutaj sprowadzane z Metropolitan, z Berna, też wydaje mi się, że bardzo ładny zestaw trzech...
Portretowych
trzech, ukazujących oczywiście Bonę, ale też Zygmunta Augusta i Barbarę Radziwiłłówne i to rzeczywiście bardzo efektowne dzieła. Przepiękne intaglio, taka plakieta z pokłonem pasterzy z Biblioteki Narodowej we Francji. Też niesamowita rzecz, ale też właśnie ofiarowana przez pana Wojciechowskiego złota plakieta z pokłonem pasterzy. Dokładnie ta sama kompozycja. Więc te zestawienia będą też dość imponujące i oczywiście medale, czyli te dzieła, którymi też Karalio słynął w Krakowie. Mamy nadzieję, że to zestawione ze sobą też pokaże rozmach fundacji Jagiellonów, ostatnich Jagiellonów, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, bo na tej wystawie tak naprawdę znajdziemy dzieła związane, można to tak nazwać roboczo, z każdą dziedziną sztuki. Tutaj oczywiście przez architekturę, malarstwo, rzeźbę, ale też oczywiście druki, oczywiście oprawy ksiąg, co też często umyka, bo często mówimy tylko o tym, co jest w środku i co to jest za publikacja, ale tutaj przepiękne oprawy zarówno z biblioteki Zygmunta Augusta, ale też Albrechta Hohenzollerna, słynna srebrna biblioteka, której oprawy też będziemy prezentować. Oczywiście dzieła rzemiosła artystycznego, ale też dzieła militaria, więc medale, więc każdy znajdzie coś dla siebie, tak mi się wydaje. Ja tu oczywiście też intencjonalnie nie wspominam o tkaninach, gdzie jak wszyscy wiemy, muszą się pojawić.
Oczywiście. No, ja też wyraźnie to podkreślam, że dzisiaj nie rozmawiamy o rasach, ale no przynajmniej taka wystawa była już jakiś czas temu i była wspaniałym, absolutnie brawurowym pokazem wawelskiej kolekcji, jednej z najwspanialszych przecież na świecie.
O ile nie najwspanialszej.
O ile nie najwspanialszej właśnie. I tutaj rzeczywiście Fundacja Ostatniego z Jagiellonów robi swoje.
Tak, ale też ja powiem tak, chociaż nie rozmawiamy o arrasach, że też staraliśmy się te arrasy pokazać w troszeczkę innym kontekście. I dlatego też wydaje mi się, że nawet jak się one pojawią, to być może często zaskoczą tym, w jakim otoczeniu są i co prezentują, jaki problem, bo tak jak mówiłam, ta wystawa jest opowieścią, na którą składa się kilkanaście zagadnień, które pojawiają się w każdej sali w zasadzie inne i właśnie te wszystkie obrazy, które my gromadzimy, ilustrują tę opowieść, o w zasadzie jednym z najciekawszych okresów ogólnie w historii Rzeczypospolitej, ale nawet nie tyle przez tą świetność, którą ona wtedy reprezentowała, ale też przez to, co się wtedy dzieje, bo tak właśnie jeszcze wracając do Dürera i Karalia, to są artyści, którzy reprezentują dwa różne style. Jeden jeszcze wczesnorenesansowy, niemiecki, drugi już dojrzały, włoski. Patrząc obiektywnie, no mamy czas kontrreformacji, mamy czas wielkich zmian, wielkich odkryć geograficznych i tak właśnie idąc po kolei, każdy z tych problemów właśnie w tych czasach panowania ostatnich Jagiellonów się zmienia, podejście do różnych rzeczy. Tutaj bardzo ciekawa rzecz, pokazujemy właśnie militaria, mówimy o rycerstwie, ale my tę salę nazywamy zmierzch epoki rycerstwa. Bo to jest ten moment, kiedy odchodzi się od pewnego modelu średniowiecznego i wprowadza nowy, już nowożytny. I właśnie ten czas przemian, to Jagiellonowie mieli to szczęście, że właśnie wtedy się ogólnie kulturowo w Europie działo bardzo dużo. I te czasy, te obiekty właśnie też ilustrują to, jak się zmieniał świat. To jest po prostu inne podejście do świata. Ja już tylko tak na koniec powiem, że właśnie bardzo ciekawe jest to, być może tak dla przeciętnego odbiorcy w bardzo mało efektowny sposób, bo drukami, ale dla nas w bardzo efektowny sposób ukazane, jak się zmienia podejście w ogóle do postrzegania Rzeczypospolitej, gdzie ona jest. Z krańca mapy tego nieznanego świata w zasadzie ten świat się przez te 20-30 lat poszerza i staje się centrum Europy. I to jest właśnie ten moment, kiedy nie tylko tak jakby urasta potęga Rzeczypospolitej, ale też ta Rzeczypospolita zaczyna istnieć jako środek tego znanego świata. Więc to też właśnie bardzo mocno chcemy na tej wystawie pokazać.
Tak, w sensie ścisłym obraz Złotego Wieku, czym ów Złoty Wiek jest, to jest właśnie jedna z tych odpowiedzi, jedna z tych najważniejszych odpowiedzi. Czyli o świecie sprzed kilkuset lat poprzez dzieła sztuki, które wywołują tyle tych opowieści. Dzisiaj kilka z nich zaledwie, a obiektów jest około 450, więc tak. Widzę, że zaglądają do studia już kolejni goście. Będziemy rozmawiać o wpisie Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I to także jest ta historia, która tworzy tę wielką opowieść o Krakowie. Natalia Koziara-Ochenduszko, bardzo dziękuję za to nasze spotkanie w studiu. Otwarcie wystawy na Wawelu w połowie września, a potem oglądać ją można do 15 grudnia, 3 miesiące, i nie będzie przedłużona, więc nie przyjmujemy żadnych odwołań, reklamacji. Po prostu trzeba być, rezerwować miejsca i oglądać. Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia na Wawelu.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Tu Radio Kraków Kultura.